kto był z was na tydzień temu na nabożeństwie? Podnieście swoje ręce. Wielu nie było, więc zachęcam do tego, by odsłuchać sobie. To już jest na stronie internetowej. Z tego, co wiem, Dawid już to zawiesił. To była pierwsza część. Dzisiaj będę mówił dalej, drugą część. Tematem była łaska i pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój. Mówiliśmy to na podstawie słów Pawła, który kierował do Kościoła, do wielu kościołów. Rozpoczynał często swoje listy, mówiąc łaska wam i pokój od Pana Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym w tej pierwszej części, że Bóg nie polega na naszych zdolnościach, na tym, co my potrafimy, na tym, co umiemy, ale polega zupełnie na czymś innym. Polega na swoim duchu. Mówiliśmy o fragmencie z listu z objawienia świętego Jana. Mówiliśmy o apostole Janie, który usłyszał za sobą głos, obrócił się, by usłyszeć i zobaczył. I to dosyć krótko, ale zajęło nam to całe nauczanie. Będę dzisiaj kontynuował ten temat, dotykając pewnych rzeczy. Mówiliśmy też, bo to jest też bardzo ważne, przez to, że wpatrujemy się w Boże Słowo jak w zwierciadło, jesteśmy przemieniani na Jego obraz. I to jest to słowo metamorfoza, to jest to przemieniana, to zmiana, która jest tylko trzy razy użyte w trzech sytuacjach w Biblii. To jest to, jak Jezus został przemieniony w obecności trzech uczniów na górze i o tym mówią dwie Ewangelie. I dwa razy, kiedy jest mowa o zmianie umysłu w liście do Rzymian 12:2 i w drugim Koryntian 3:18, byśmy się przemieniali. Jest to czas ciągły, niedokonany, więc jesteśmy w procesie przemiany. I o tym dalej będę dzisiaj mówił. Więc otwórzmy sobie Księgę Objawienia, pierwszy rozdział. Dziesiąty werset mówi tak, jakby zacytuję, żebyśmy weszli jakby na nowo w to miejsce. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. Dwunasty mówi tak. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który do mnie mówił. A gdy się obróciłem, ujrzałem. I ten werset mówi dalej. Ujrzałem siedem świeczników, ale o tym będę mówił chwilkę dalej. Ale zobaczcie, co widział Jan, co zobaczył w odniesieniu do tego, co wiedział. Jakbyśmy na to też spojrzeli w kontekście tego, jak my dzisiaj postrzegamy, jak dzisiaj widzimy Jezusa w naszym życiu, w tym, co robi. Wiecie, Jan był takim szczególnym uczniem dla Jezusa. Był najbliżej Niego. Był tak blisko, że w pewnym momencie aż złożył swoją głowę na piersi Jezusa. Ktoś mógłby powiedzieć, potraktował Go jako poduszkę. Ale tak było. Był w tak bliskiej relacji z samym Jezusem. Więc znał Go najbardziej. Tak? Jak wiemy, Jan to objawienie otrzymał na wyspie Patmos, ale gdyby zapytać Jana, kiedy jeszcze nie był uwięziony, jak wyglądałoby takie spotkanie, kiedy Pan odejdzie, to pewnie wyobraziłby sobie Jezusa w tunice, w której Go widział zwykle, codziennie, kiedy chodził z Nim, który by wszedł i powiedział, no Jan, chodź, idziemy na ryby. Będziemy mieli dobry czas. Mariusz, zaproszenie jest aktualne. Na ryby. Na wiosnę może. To takie między nami układy. Ale zobaczcie, co się dzieje. Co mówi Jan? I ujrzałem. A pośród tych świeczników, 13 werset, kogoś podobnego do Syna Człowieczego. To nie był moment, w którym powiedział, Jezu, to Ty, witam Cię. Ale zobaczył postać, zobaczył kogoś, w którym widział pewne podobieństwo do Jezusa, do Syna Człowieczego, kiedy był na ziemi. Odzianego w szatę od stóp długą, był przepasany przez pierś złotym pasem, którego nigdy nie widział. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna. Zupełnie inaczej. Jak większość Żydów są czarni jak kruk i takie mają włosy. Natomiast tu jest zupełnie inaczej. Jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. Znając tak bardzo i blisko Jezusa, chodził z nim 3 lata. Był, można powiedzieć, najdłuższy okres czasu sam na sam z Jezusem w porównaniu z innymi uczniami. I miał pewien obraz, pewne wyobrażenie. A jednak stanął w momencie, kiedy zobaczył Jezusa zupełnie inaczej niż widział go do tej pory. Mało tego. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd. 7 gwiazd. Jedna gwiazda jest większa niż nasza planeta Ziemia. Jak to jest możliwe? Ale tak to widział. Z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Zobaczcie, jak bardzo ten obraz musiał być przejmujący do szpiku kości samego Jana, kiedy pisze w 17 wersecie, toteż gdy ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. Wyobrażacie sobie to? Zatrzymajcie się chwilę w tej scenie i zadajmy sobie pytanie. Jak to jest możliwe, że znam kogoś tak blisko, a jednak kiedy zasłona zostaje odsłonięta, dostrzegam w nim coś, co po prostu odbiera mi w ogóle życie, siły. Padam u stóp. To nie był pokłon chwały. To był strach i przerażenie, bojaźń. Po prostu nie miałem świadomości tego, że chodziłem na tej ziemi z kimś, kto jest takim, jakim go widzę teraz. To jest Bóg. To jest niesamowite. A więc Jezus był dla Jana większy, niż mógł sobie w ogóle wyobrazić wcześniej. Był owładnięty lękiem i strachem. I co się teraz dzieje? 17 werset B. On zaś położył na mnie swoją prawicę, w której czytaliśmy wcześniej, miał 7 gwiazd. I kiedy tą prawicę położył na Janie, wtedy wydarzyło się to coś w cudzysłowie. Coś otrzymał w tym momencie, kiedy prawica Jezusa została na nim położona. Co się dzieje? Co to jest to coś? Jan otrzymuje w tym momencie objawienie. W tym momencie, tak jak pokazywałem i mówiłem, ta zasłona do tych rzeczy, o których Jezus za chwilę do niego mówi, zostaje odsłonięta i naraz Jan widzi i słyszy o rzeczach, o których nie miał pojęcia wcześniej, nie miał zrozumienia tych rzeczy. To jest nowe miejsce i nowy etap dla Jana. Mało tego, to jest to objawienie, które przekazuje potem 7 kościołom, które dotyka kościoła całego w Azji, a potem i całego świata. I przekazuje to objawienie. Dlaczego? Aby przygotować Kościół na cięższe czasy. Myślę, że wszyscy widzimy, co się dzieje w świecie dzisiaj. Że nie jest raczej coraz łatwiej, a może przez chwilę się wydawało, że jest coraz łatwiej, a okazuje się, że to coraz łatwiej prowadziło do tego, że jednak jest coraz trudniej. I dobrą nowiną jest to, że będzie coraz trudniej. Ale po to Bóg daje nam objawienie w swoim Słowie, by przygotować Kościół na trudne i ciężkie czasy. Dalej, gdybyśmy czytali, Jan widzi i ma wiele obrazów jeszcze Chrystusa. Objawień 5:6. Widzi stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. Nowy obraz, w którym jest przedstawiony Jezus. Z reguły baranki mają ile rogów? 2. Małe dzieci mogą powiedzieć 1, bo to jakiś tam odnośnik jest, nieważne. 2. Tu jest 7 oczu. Można było powiedzieć niespotykana jakby forma, tak? Dalej. Potem ten baranek, objawień 5:7, otrzymuje księgę, jak jest napisany, z prawej ręki od tego, który siedział na tronie. Więc baranek otrzymuje księgę. Niewyobrażalny jakiś obraz. I objawień 19:7 żeni się z miastem, z oblubienicą. Możemy sobie przestudiować później te wszystkie fragmenty. Ale widzimy, że te fragmenty i te obrazy pokazują, jak my wszyscy jesteśmy ograniczeni w naszym zrozumieniu i w naszym postrzeganiu samego Pana, ale też Kościoła i tego, co Bóg robi w Kościele i przez Kościół. Myślę, że to jest dla każdego z nas takie dobre miejsce i wstęp do tego, by wejść głębiej, z chwały w chwałę, z Bożej obecności głębiej do Bożej obecności. To, jak dzisiaj znamy Jezusa, ile już uczynił przez nas, przez nasze ręce, ilu ludzi zostało pobłogosławionych naszą posługą. Kochani, to wszystko jest dopiero początek i wstęp do tego, co tak naprawdę jest za zasłoną. W części, nie mówię, że nie widzimy pewnych rzeczy, widzimy, ale Bóg prowadzi nas do tego, byśmy mogli wejść w głębiej. Amen? Powiem w tym miejscu jeszcze taką rzecz. Znamy Boga jako kochającego Boga, tak? Wszyscy pragniemy miłości. Wszyscy mówimy o miłości. Zresztą Bóg jest miłością i nad tym nie ma nawet chwili zatrzymania się i dyskusji. Ale jeżeli postrzegamy Boga tylko jako Boga miłości, ale zapominamy o tym, że Bóg jest również sędzią, to w nasze życie często może wkraść się taka nonszalancja, brak szacunku i takie spouchwalanie się wobec Boga. Zobaczmy na Jana. Zobaczmy, że jest takie miejsce, gdzie po prostu nie pozostaje nic innego, jak go paść na kolana, uniżyć się, pokutować i powiedzieć: Panie, zachowaj mnie przy życiu. To jest też prawdziwy obraz Boga. To jest ważne. Chcę wam przypomnieć, że zanim Jan zobaczył wizji Jezusa, to zobaczył 7 świeczników. To jest w 12 wersecie. I ujrzałem 7 świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego pasem, złotym pasem. Szukam jednego fragmentu, o którym chcę powiedzieć. A gdzieś mi to uciekło, zaraz. Thank you. szukam tego fragmentu, ktoś mi pomoże, gdzie Jezus przechadzał się pośród tych świeczników i tak lecę, chcę szybko znaleźć i... Ile? Tak, dziękuję bardzo. To jest ten fragment, szukam w pierwszym rozdziale. Który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. 7 złotych świeczników. To jest 7 kościołów. Czyli ten fragment mówi o tym, że Jezus przechodzi, jakby można powiedzieć, pośród kościołów. Nawiedza kościoły swoją obecnością. Po co? By coś zobaczyć. Będziemy za chwilę o tym mówić. By coś zobaczyć. Co zobaczyć? Jak naprawdę wygląda Kościół? Jak naprawdę żyje Kościół? Jak naprawdę Słowo Boże jest zwierciadłem dla każdego w Kościele i dla Kościoła? Czy Kościół żyje tym, co mówi, że żyje? Czy Kościół wygląda tak, jak Jezus chce, by Kościół wyglądał? Po to Jezus się przechadza. Dlaczego? Przecież wiemy, że my jesteśmy Jego domem. Jesteśmy Jego świątynią, tak? Jesteśmy Jego oblubienicą. A więc Jezus przechadza się, by zobaczyć, czy Jego oblubienica jest gotowa. Do czego? Do tego, by mógł przyjść i pojąć ją za żonę. Ale czy jesteśmy gotowi? Dopiero wtedy, kiedy staniemy się takim kościołem, jaki Bóg zaplanował, to dopiero wtedy, w takim kościele, będziemy mogli zobaczyć Boga prawdziwie takim, jakim jest. Wiecie, 7 świeczników to nie jest jakiś nowy obraz, bo widzimy to już w Biblii, w opisie przybytku, świątyni. Myślę, że wszyscy znamy i wiemy, jak wygląda menora. To jest główny świecznik, który od podstawy wychodzi do samej góry. Po jego jednej stronie, lewej załóżmy, wychodzi 6 ramion i z drugiej strony wychodzi 6 ramion. 3, przepraszam, 3, mówię 3 i 3, 6. Okej, myślę, że fajnie, że słuchacie. Razem jest 6 ramion. 7 jest ten główny świecznik. Główny jest 7. To jest napisane w 2 Mojżeszowej 25, 31, 40. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Szczerego złota. Szczere złoto to jest złoto, które jest kilkakroć wytopione po to, żeby wszelkie zanieczyszczenia z niego mogły zostać usunięte. A więc tak ma wyglądać świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę, jego trzon wykujesz z jednej bryły. To mówi o jedności. Jego kielichy, gałązki i kwiaty będą z tej samej bryły. 6 ramion wychodzić będzie z jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego, a 3 z drugiego boku. Zrobisz też do niego 7 lamp. Lampy jego należy ustawiać, aby oświecały przeciwległą stronę. Zobaczcie, jaki to jest przekaz. Kiedy my się wpatrujemy w słowo, inne tłumaczenia mówią tak, żeby to światło biło naprzeciw. Czyli podchodzimy do świecznika, podchodzimy do słowa, czytamy słowo i to słowo świeci na nas. Oświeca nas, widzimy to, dostajemy objawienie, dostajemy zrozumienie. Przez to stajemy się też podobni, bo otwieramy nasze serca, podobni do Pana, do tego słowa. I w ten sposób żyjemy. Dlatego odbija się ta chwała z tego słowa w naszą stronę i my też odzwierciedlamy tą chwałę, kiedy żyjemy według tego, co to słowo do nas mówi. Stajemy się do niego podobnymi. Sięgnąłem do takiego tłumaczenia, Nowego Testamentu Kowalskiego z 56 roku. I ten fragment, który żeśmy rozwijali, cytowali w różnych tłumaczeniach w pierwszym nauczaniu, to jest 2 Koryntian 3,18. U niego brzmi tak, posłuchajmy. A my wszyscy odbijamy jak w zwierciadle na twarzach naszych, nieprzykrytych zasłoną, chwałę Pańską i przemieniamy się w ten sam obraz, coraz to wspanialszy, a to jest dziełem Pana, myślnik Ducha. A to jest dziełem Pana, Ducha. A więc to nie jest, bo tak się wydaje, że to jest tych 7 osobnych świeczników, ale to Jezus przechadza się, jak mówiłem, pośród tych świeczników. Ale po co też to robi? Robi też to po to, by oczyszczać świeczniki i dbać o świeczniki. Rano i wieczorem napisane jest, że Aaron miał zadanie, by wchodzić do tego miejsca najświętszego, sprawdzać, czy świeczniki się palą i oczyszczać je. Widzicie, dzisiaj Jezus jest arcykapłanem. Amen. To Jezus przechadza się, by oczyszczać świeczniki. Więc jeżeli my jako Kościół przechodzimy trudne chwile, jeżeli w naszym życiu są takie trudne chwile, których jeszcze nie było w naszym życiu, bo wypływają naraz pewne rzeczy, to powinniśmy dziękować Bogu i cieszyć się. Dlatego, że to pozwala Jezusowi oczyścić nas. Jeżeli się poddamy oczywiście. Ale też to, co widzimy od samego początku, to, że przed tronem Boga jest 7 duchów bożych. To mówi Objawień 1:4. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Inne tłumaczenie mówi lamp. To jest 7 duchów bożych. O co tutaj chodzi? Kościół to nie jest 7 lamp, ale to 7 podstaw świecznika. To Duch Święty jest tymi święcącymi lampami. To jest tak, jakbyśmy wzięli świecznik, w który wkładamy zamiast lamp oliwnych, wkładamy świeczki. My jesteśmy tym świecznikiem, w które są wkładane świeczki, tak? Ale tymi świeczkami, możemy powiedzieć, tym światłem, źródłem światła jest Duch Święty, jest Pan, nie my. Więc jeżeli świecimy jakimkolwiek światłem, to nie my jesteśmy, ale to Duch Święty w nas. Amen? Łapiemy to, halo? To jest bardzo ważne. Bez Ducha Świętego jesteśmy tylko takimi pustymi podstawkami. Funkcjonowanie menory w świątyni. Sięgnąłem do źródeł i jest tam taka uwaga, że środkowa lampa służyła do zapalenia od niej pozostałych lamp, które oprócz 2 skrajnych po wschodniej stronie były czyszczone i napełnione oliwą wcześniej rano. 2 pominięte lampy czyszczono i napełniono dopiero po porannym nabożeństwie. To też mi mówi o tym, że każdy z nas ma swój czas, w którym Pan przychodzi i nas oczyszcza. Ale nigdy się nie spóźnia. Jego celem jest zawsze to, byśmy byli gotowi do tego, byśmy mogli świecić chwałą Pana od tej głównej, od tego głównego świecznika, od Pana. To jest tak, jakbyśmy wzięli ogień z płonącej się świeczki, zapalili kawałeczek papieru czy drewienka i zaświecili ten zgasły już knot, który znowu się zapali. Tak czyni Pan. Więc to robi, jest dzieło arcykapłana, upewnia się, czy jest wystarczająco dużo oliwy i czy lampy się palą. tak samo możemy powiedzieć, dobrze, może powiemy to jeszcze w tym momencie. W Zachariaszu jest fragment, 4 rozdział, od 1 wersetu, 6 następny, cały ten fragment, który mówi o tym. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem mu, widzę, oto jest świecznik cały ze złota i tak dalej, nie będę tego fragmentu czytał, możemy sobie wrócić gdzieś w domu i przestudiować to. Wiecie, Zachariasz nie spał, on miał takie doświadczenie, tak jak my się niekiedy budzimy ze snu i naraz widzimy, co się dzieje w takim otrzeźwieniu. Co widzisz? To też jest mowa w kilku fragmentach też w Biblii, ale to jest bardzo ważna zasada, dlatego że to, co my widzimy, że powinniśmy zrobić, to wtedy dopiero, oczywiście przy naszej decyzji, możemy iść i to zrobić. Bo jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, no to tego nie zrobisz. Natomiast kiedy to widzisz, kiedy to masz jakby w takiej duchowej rzeczywistości, to wprowadzasz to po prostu w życie i w czyn. Wtedy zaczynamy to robić, więc Bóg mówi, my jesteśmy otwarci na słuchanie, słuchamy, a potem idziemy i to czynimy. To jest odpowiedź na to, co On do nas mówi. Z naszej strony w zasadzie pozostaje tylko to, co powiedział Izajasz. Panie, oto jestem, użyj mnie. To jest nasza rola, to jest nasza odpowiedź, a On wszystko uczyni tak, jak sam chce. Ale wtedy właśnie zwracamy tak na Niego swoje oczy i zwracamy się do Niego. Dam taki przykład. Ojciec przychodzi do domu i widzi na podjeździe, tak sobie teraz wymyślam taką historię, widzi swojego syna, który jeździ na hulajnodze. On już jest troszeczkę większym chłopakiem, ale jak to hulajnoga, trzeba się odpychać jedną nogą po to, żeby wprowadzić hulajnogę razem ze swoim ciałem w ruch. Ale tato przychodzi z dużym prezentem, z paczką. I już podchodzi gdzieś z daleka, woła, mówi, synku, mam dla ciebie prezent. Tato, nie mam czasu, tak się dobrze bawię, jestem zajęty po prostu jeżdżeniem na hulajnodze. Jest to super sprawa. Ale synku, naprawdę mam coś rewelacyjnego dla ciebie. Tato, wiem, okej, dobra, później. No ale w końcu dochodzi do tego momentu. No dobra, odwraca się, staje przed tatą, oczy mu wychodzą na wierzch, mówi, a co to takie duże? No i tato otwiera pudło, wyciąga ze środka hulajnogę. Mógłby powiedzieć, no przecież już mam hulajnogę. Ale jest jedna rzecz, która go zadziwia i zaskakuje i po prostu podskakuje do góry. To jest elektryczna hulajnoga. Są takie już. Ja z chłopakami w piaskownicy, no już tam w cudzysłowie w tej piaskownicy, już widziałem, kto jest Lem, już czytałem Lema. Wiecie, science fiction, takie marzenia sobie. A to jest rzeczywistość. Dostał hulajnogę, więc co zrobił z tamtą? Odstawił ją na bok. Tato, jak to się robi? Pokaż mi. Wsiadł na tą hulajnogę i cieszył się radością tego, że nie musi odpychać nogą. Wiecie, Kościele, to jest takie przesłanie. Wierzę, że Bóg wprowadza nas w taki czas, kiedy chce, byśmy przestali popychać nogą to, co On sam chce wprawić w ruch. Amen? Mówiliśmy o kapłanach w świątyni w zeszłym tygodniu, że mieli zakładać lniane spodnie, lnianą odzież i to miało sprawić, by się nie pocili. A więc często, robiąc coś dla Boga, popychając rzeczy, tylko się męczymy i pocimy. Bóg tego nie chce. Bóg chce wprowadzić nas w takie miejsce, byśmy się opamiętali i nawrócili z tych rzeczy, które robimy sami dla Boga. One nie muszą być złe. Ja o tym nie mówię. Ale chodzi o to, że to Duch Święty chce pchnąć i tchnąć życie w to, co robimy. Po co? abyśmy otrzymali tą moc, by rzeczy działy się w cudzysłowie same. Same w domyśle przez Ducha Świętego. Oczywiście też przez nas. A więc to, co widzisz, co widzimy. Zobaczmy, jak bardzo jesteśmy różni i jak bardzo różnie możemy patrzeć na różne sytuacje. Zupełnie diametralnie różnie. Możemy patrzeć na słonia, ty z przodu, ja z tyłu i będziemy widzieć zupełnie różne rzeczy. Tak możemy patrzeć na Kościół, tak możemy patrzeć na kierunek, tak możemy patrzeć na nasze życie, czy na czyjeś życie. Mówisz, tak nie powinieneś żyć, powinieneś tak czy tak, to i to robić i tak dalej. Więc ważne jest, co widzisz. Myślę, że znamy wszyscy historię 12 zwiadowców, którzy zostali wysłani przez Mojżesza do Kanaanu, by zbadać, przeszpiegować ziemię. Nie będę tego rozwijał. Ale 10 z nich, choć widziało to samo, co widział Jozue i Kaleb, a to jest ważna uwaga, bo kochani, to byli przywódcy rodów. To nie byli jacyś tam, no jak to, nie obrażając tych, którzy nie są naczelnikami rodu, no zwykli Izraelici, tak? Tylko to byli ludzie, którzy sprawowali jakiś tam urząd, sprawowali władzę. 10 z nich mówiło, no ziemia jest piękna. I to się zgadzało z tym, co mówił Jozue i Kaleb. Wszystko jest fajnie, to jest urodzajna. Przynieśli taką wiąchę winogrona we dwóch, bo tak potężnie to wszystko tam gdzieś rodziło, tak? Ale jest jedna rzecz. Miasta są obwarowane. A tam są olbrzymi. Jak żeśmy ich widzieli, to czuliśmy się jak szarańcza. A oni tak samo traktowali nas z góry. Co wy tutaj? Ale dwóch z nich, Jozue i Kaleb, powiedział tak. Okej, to jest prawda, ale kiedy wyruszymy, zdobędziemy te miasta, zdobędziemy tę ziemię, bo wiedzieli, że Pan jest z nimi. Amen? Jak widzieli, jak patrzyli na ziemię? Czy to jest możliwe? Po ludzku nie. Czy to jest możliwe? Po ludzku nie. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc oni patrzyli oczami ducha na rzeczy przez pryzmat słowa, przez pryzmat Bożych obietnic. Co Bóg powiedział na dany temat? Bo Bóg dał obietnicę, że wprowadzi ten naród do ziemi obiecanej. I ci ludzie byli świadkami cudów, bo sami przeszli przez morze. Suchą nogą jest napisane. A całe wojsko egipskie zostało zalane wodą, zginęło wszystko. Wiecie, manna na pustyni, te wszystkie rzeczy, to są niesamowite rzeczy, cudowne, byli tego świadkami. Zapomnieli o tym. Patrzyli w ludzki sposób, to są olbrzymi. No i co z tego? Powiedział Jozue Kaleb, to oni są jak bułka z masłem dla mnie. Po prostu zjemy ich na śniadanie. Amen. Jak to pastor mówi, taka kromka chleba zwykłego na śniadanie rano. Dlaczego? To nie jest pycha, to nie jest duma. To jest stanięcie w tym miejscu, w którym Bóg ich postawił w wierze. Zrobimy to, dlatego że Bóg jest z nami i nikt nam tego nie przeszkodzi. Amen? Więc musimy patrzeć na te sytuacje, przed którymi stajemy, przed którymi Bóg nas stawia, byśmy je wykonali w taki właśnie sposób. Nie moją mocą, ale mocą Ducha Świętego. Nie moją mocą, ale mocą Ducha Świętego. I to jest w Zachariaszu 4:6. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, tak jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Amen? Dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Nie dzięki mocy i sile. To jest niesamowity fragment, który powinniśmy wyryć w naszych sercach w każdej sytuacji, w której stajemy i diabeł rzuca na nas lęk. Zobacz, jaki on jest wielki. No i ty patrzysz, faktycznie, jak jest wielki. Tak, możesz spojrzeć, ale zaraz powiedzieć tak, ale ja go pokonam, nie swoją siłą, Nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że jak kamień Dawid brał w proce jako mały chłopak i tam się całe wojsko z niego śmiało, jak huśtał ten kamień w procy, tak? Ale jak go wypuścił, to Duch Święty nadał pęd temu kamieniowi, że trafił dokładnie w czoło i padł olbrzym przed Dawidem. Bo Dawid wiedział, że to nie on, ale Pan przez niego może przynieść zwycięstwo. Amen? Więc musimy, Kościele, w taki sposób wrócić do fundamentów naszego chrześcijańskiego życia. Musimy to dobrze ustanowić, ugruntować w naszym życiu, kiedy rzeczy się dzieją nie po naszej myśli. Albo kiedy jest taki czas. To jest bardzo ważne, byśmy się upamiętali, cofnęli, zobaczyć. By zobaczyć, tak? Jak patrzysz na siebie, kiedy wychodzisz na miasto albo chodzisz po mieście? Jak patrzysz sam na siebie? Stajesz w lustrze rano i co mówisz? Co, kogo widzisz? Kto tam stoi? Jak się z tą osobą witasz? O! Cześć Janusz, o jaki jesteś marny. Już tydzień jesteś taki marny. Marniejesz z dnia na dzień. Nic dzisiaj nie dasz rady zrobić. Wiecie, i ta spirala może iść w tym kierunku, a to jest wszystko pod szepty złego. Ale jeżeli stajesz i patrzysz na siebie, jako na ambasadora Boga tutaj na ziemi, dlatego że jesteśmy Jego reprezentantami tutaj na tej ziemi, by żyć według zasad Bożych, by być nośnikiem Bożej siły, Bożej mocy i życia dla innych, dla tych, których Bóg będzie stawiał dzisiaj przede mną, tak? Jako król i królewicz. Księżniczko, dzień dobry. Dzień dobry, księżniczko Tereniu. Witam, książę Marcin. Witam cię, królewiczu. Witam, Piotr Królewiczu. Będziesz sprawował dzisiaj władzę w imieniu Pana. I chodzisz po ulicy, nie w dumie i w pysze, ale w tej roli, w którą do której cię zaprosił sam Bóg przez Jezusa Chrystusa. Bo to jest wielki przywilej być Jego przedstawicielem tu na tej ziemi. Amen. To jest bardzo, bardzo ważne, byśmy w taki sposób też patrzeli na siebie. Więc musimy podnieść nasz wzrok ponad wszelkie te trudne chwile i doświadczenia. 91 psalm na końcu mówi tak. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu zbawienie moje. To znaczy, że co? Że nie będzie w twoim życiu dołu zagłady, dni niedoli, trudnych chwil? Będą. To jest dobra nowina. Będą, ale jeszcze lepszą nowiną to, że Bóg uniża się i wchodzi do tego dołu, w którym ty jesteś, by cię z niego wyprowadzić. Amen? On nie siedzi nad dołem i nie szarpie cię za rękę i ty już nie chcesz, już nie masz siły i rękę ci mało nie wyrwie. To nie o to chodzi. Bóg uniża się, wchodzi jakby w twoje życie, w twoją rolę, by to wszystko mogło się stać według Jego woli. Co widzisz? Powiem jeszcze taki fragment. Jeszcze mam 5 minut, ale nie spieszę się wcale. Znamy tą historię z Samarytanką i z Jezusem, tak? Przy studni. Ale wiele tutaj już było mówione na jej temat, znamy to doskonale. Ale Jezus powiedział do uczniów tak. Ewangelia Jana 4,35. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście swoje oczy i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Możemy ocenić pewne realistyczne rzeczy wokół nas, które się dzieją. Ale zależy, jak na nie patrzymy. Zobaczcie, 12 uczniów z Jezusem przy studni poszli zakupić żywność. 12 chłopów aż trzeba było, żeby dla nich śniadanie przynieść. No ale dobra, poszli. 12. Kiedy przyszli, Samarytanka w zasadzie odeszła, nie wiedzieli, co się dzieje. Jezus mówi, ja już mam inny pokarm. Mógł powiedzieć, nie chcę tego jeść. Byli w mieście, do którego za chwilę wróciła Samarytanka. Zobaczcie, poszli do miasta i nie jest napisane w ogóle, żeby komukolwiek głosili, komukolwiek świadczyli o Jezusie, komukolwiek powiedzieli. Oczywiście to była taka zasada wtedy w Izraelu, że nie wolno było gdzieś przystawać z Samarytanami, tak? No ale przecież oni byli jakby poza tym wszystkim. Nie widzieli tej potrzeby. Ale Samarytanka, kiedy usłyszała od Jezusa to, co dotknęło jej serca, poszła do miasta i co zrobiła? Powiedziała tylko swoje świadectwo. On mi powiedział prawdę. To jest Jezus. Czy to nie jest Mesjasz? I napisane jest, wielu przyszło z tego miasta do Jezusa. Zwykłe świadectwo. Kochany Kościele, myślę, że nie ma tutaj na sali ani jednej osoby, w której życiu Jezus by nie dokonał dla niej jakiejś szczególnej rzeczy, która zmieniła jej życie, dotknęła, pomogła. Mamy o czymś mówić. Czy to było dobre świadectwo tej kobiety dla miasta, dla innych? A co ci powiedział? No, że miałam 5 mężów, a ten to jest w ogóle jeszcze nie mój mąż, nie? To nie było takie szczytowe świadectwo, ale powiedziała prawdę. I to dotknęło jej serca. I to dotknęło serca tych, którzy przyszli do Jezusa. I napisane jest tam też w tym fragmencie, że oni już nie potrzebowali świadectwa innych ludzi, dlatego że sami doświadczyli tej samej rzeczy od Jezusa. A więc ważne jest, na co patrzymy. Jak patrzymy na nasze życie? Kochani, będziemy mieli 25-lecie Kościoła. Wiecie, jak patrzę na naszą młodzież, na Kubę tu dzisiaj, który nam usługuje przy nagłośnieniu, dopiero się chłopak urodził. Patrzcie, jaki kawaler. Nie ma jeszcze 25 lat, więc nasz Kościół jest dłużej niż on żyje lat na tej ziemi. To jest naprawdę kupę czasu. A więc jak chcemy przeżyć kolejne 25 lat. Jak ma wyglądać nasze życie? Jak my widzimy nasze życie? Jak my widzimy nasze życie osobiste, małżeńskie, w kościele, w naszych relacjach? Jak na to patrzymy? Co z tym zrobimy? Czy zostaniemy w tym samym miejscu? Czy wejdziemy w to miejsce, które pokazuje nam Duch Święty poprzez swoją ściągniętą zasłonę i zaprasza nas do tego miejsca. Wszystko już jest gotowe. Nic nie musimy robić. Potrzebujemy jedynie w te miejsca wejść i pozwolić, by Duch Święty działał w nas i przez nas. Nic więcej nie musimy zrobić. Powinniśmy tylko pozwolić i dać Jemu prawo do tego, by zrobił to w taki sposób, w jaki On chce to zrobić. A jeżeli nie wiemy jak, to jest droga do tego. Panie, jaką drogą mam iść? Co mam zrobić? Jak mam Ci służyć? Co chcesz zrobić w moim życiu? To są pytania, które musimy zadawać, bo jeżeli my ich nie zadamy, to nie otrzymamy odpowiedzi. A więc ważne, byśmy zadawali pytania. Co widzisz? Zachariasz 4,6. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Uczniowie nie widzieli żniwa, ale ty je zobacz. Nie to, co ty możesz zrobić, uczynić, ale ważne jest to, co On może zrobić w tobie. A On może zrobić wszystko. My możemy tylko założyć takie ograniczenia. Wiecie, że może być potężne jezioro, potężny staw i mała, prosta deseczka, taka zastawka wyciągnięta w jakimś tam kanale sprawi, że z całego tego jeziora o wysokość tej zastawki woda się obniży. Albo kiedy zastawimy dodatkową, a jest napływ świeżej wody, to wszystko się podniesie właśnie do tego poziomu. Mała rzecz, drobna rzecz, czy ja to zrobię w swoim życiu? Czy ja postawię taką zastawkę w rzeczach, czy przy rzeczach, czy przed rzeczami, których nie powinienem robić w moim życiu? Halo? Albo czy postawię taką zastawkę w rzeczach, które On chce czynić, by Jego obecność i światło wzrosło we mnie, aby chwała mogła przyjść dla Niego? Zachariasz 4,7, już jest koniec, ostatni werset. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. Tak, są przeszkody, ale kiedy staniemy i w autorytecie sprzeciwimy się tej górze, to cóż to jest ta góra? Musi odejść. Dlaczego? Bo staję w autorytecie Jezusa Chrystusa i sprzeciwiam się temu, co diabeł stawia na mojej drodze, dlatego że wiem, że Bóg prowadzi mnie dalej. Więc nie patrzę na olbrzymów, nie patrzę na góry, staję w autorytecie, idę i czynię to, co powinienem czynić i przez to oddaję chwałę Bogu. Więc nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma góry, która nie może ustąpić. Wszystko musi ustąpić. Amen? Kościele, wszystko musi ustąpić. Najtrudniejsze rzeczy w twoim życiu muszą ustąpić, kiedy powiesz nie, nie zgadzam się na to. Nie będzie tego więcej w moim życiu. Będę szedł za Panem i tylko za Nim, a Jego moc będzie we mnie, Jego chwała będzie we mnie, bo jestem zwycięzcą. Amen? I nie będzie dalej diabeł panował w moim życiu, nie będzie się panoszył w mojej rodzinie, nie będzie panoszył się i dotykał moich dzieci, tego, co Bóg mi dał. Nie! Nie, diable, w imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg jest ponad wszystkim, Panem i Królem. Amen? To jest moje przesłanie do Kościoła. Kochany Kościele, musimy wejść w takie miejsce, bo inaczej zginiemy, bo nas wszystko zawali, to, co diabeł szykuje. Różne okoliczności, ale jesteśmy zwycięzcami w Bogu. Amen? Możemy zaśpiewać, zapisałem sobie tytuł, Krzysiu, takiej pieśni. Jezu, panuj zawsze w życiu mym. Jezu, panuj zawsze w życiu mym. To chyba, żeśmy przedostatnio to... Jezu, panuj zawsze w życiu mym. Kochany Kościele, to będzie naszą modlitwą. Na koniec. To już jest koniec tego słowa. Okej? Okay? Więc wstańmy, ale niech... Może tak, proszę was, nie śpiewajmy tej pieśni. Proszę was, Kościele, módlmy się tą pieśnią i otwórzmy nasze serce, by Duch Święty mógł nas napełnić, by nas podniósł do góry, by nas napełnił swoją obecnością, byśmy mogli stać się Jego narzędziem, byśmy mogli być posłani przez Niego tam, gdzie On chce, byśmy byli, byśmy robili to, co On chce, byśmy robili i wszystko, co powinniśmy zrobić, to otworzyć nasze serca i pozwolić, by ogień Ducha Świętego zapalił ten może już gasnący ogień w naszym życiu, w naszym sercu, by na nowo mógł rozpalić życie, byśmy mogli żyć w pełni dla Niego. Amen? Amen. Zaśpiewajmy to.